Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 14 listopada. Dziś wspomnienie świętego Jozafata, biskupa i męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Włochy. Naukowcy z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, zwanego Uniwersytetem Unii Europejskiej, chcą, aby termin Boże Narodzenie został zastąpiony przez Święto Zimy. Taka zmiana miałaby obowiązywać w dokumentach wydawanych przez Unię. Władze uczelni w ten sposób postanowiły dostosować się do równości etnicznej i rasowej. I dlatego, jak zaproponował prezes uczelni, dawne święto Boże Narodzenie zostanie przemianowane, by wyeliminować chrześcijańskie odniesienie. Argumentuje przy tym, że środowisko autentycznie międzynarodowe potrzebuje polityki włączającej różne kultury. Stanowisko uniwersytetu skrytykował włoski wicepremier i minister spraw zagranicznych pan Antonio Tajani. Nawet przedstawiciele liberalnego ugrupowania Italia Viva uznali, że nie tworzy się szacunku, eliminując naszą historię. Watykan. W lipcu tego roku do Dykasterii Nauki Wiary wpłynęło pytanie biskupa José Negriego z Brazylii. Pytał on, czy transseksualiści i homoseksualiści mogą otrzymać chrzest, a także być rodzicami chrzestnymi i świadkami na ślubie. Dykasteria Nauki Wiary odpowiedziała twierdząco. Dokument z odpowiedziami, noszący datę 31 października, opublikowano na stronie internetowej Dykasterii Nauki Wiary w minioną środę. Pod dokumentem widnieją podpisy jej prefekta, kardynała Victora Manuela Fernandeza oraz papieża Franciszka. W dokumencie podkreślono, że transseksualista, który poddał się kuracji hormonalnej lub tzw. operacji zmiany płci, może otrzymać chrzest na takich samych warunkach jak inni wierni, jeśli nie ma sytuacji, w której istnieje ryzyko wywołania publicznego zgorszenia lub dezorientacji wiernych. Ponadto, pod określonymi warunkami można powierzyć rolę ojca lub matki chrzestnej, transseksualiście lub homoseksualiście mieszkającemu z partnerem. Doceniono przy tym sytuacje, w których współżycie dwóch homoseksualnych osób nie polega na prostym współżyciu, lecz na stabilnym i deklarowanym związku, dobrze znanym społeczności. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika. Jozafat urodził się w roku 1580 we Włodzimierzu Wołyńskim, w rodzinie prawosławnej. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Jego rodzice pragnęli, by zajął się kupiectwem i dlatego wysłali go do Wilna. Było to tuż po tym, jak w roku 1596 zawarto Unię Brzeską, dzięki której schizmatycy wschodni w Rzeczpospolitej wrócili na łono kościoła. W roku 1604, w wieku 24 lat, Jan wstąpił do unickiego zakonu bazylianów. Przyjął zakonne imię Jozafat, a po 5 latach został wyświęcony na kapłana. W roku 1618 38-letni Jozafat został arcybiskupem Połocka. Żył skromnie, dbał o biednych. Wyjaśniał też różnicę między religią prawdziwą a schizmą. To ostatnie wzbudziło wściekłość schizmatyków, którzy rozpętali przeciwko niemu kampanię nienawiści. 12 listopada roku 1623 43-letni Jozafat został w Witebsku zamordowany siekierą i kulami po odprawianej przez siebie boskiej liturgii. Jego zbezczeszczone zwłoki wrzucono do Dźwiny. Święty Jozafat został beatyfikowany przez papieża Urbana VIII 20 lat po swojej śmierci i kanonizowany w roku 1867 przez papieża Piusa IX. Święty Jozafat jest patronem m.in. bazylianów, Rusi, Litwy i Wilna. Hiszpania. Na Majorce urodziło się pierwsze w Europie i drugie na świecie dziecko, które było noszone przez dwie kobiety. Dwie lesbijki, 27-letnia Azahara i 30-letnia Estefania. Ze względów, jak podają media, emocjonalnych, zdecydowały się dzielić ciążę za pomocą nowej techniki zwanej InvoCell. Jest to małe urządzenie, działające jak inkubator, w którym umieszcza się komórki jajowe i nasienie, a następnie wprowadza do pochwy kobiety. Jeżeli para kobiet decyduje się na dzielenie ciąży, kobieta nosząca w sobie InvoCell 5. dnia przekazuje jeden z zarodków swojej partnerce, której dziecko rozwija się do czasu porodu. Jak tłumaczy dyrektor laboratorium, w którym doszło do zapłodnienia, pan Felipe Gallego, pozwoliło to kobietom dzielić doświadczenie macierzyństwa. Stany Zjednoczone. Tak zwany wokizm wkracza do astronomii. Grupa kilkudziesięciu naukowców wysunęła na łamach czasopisma wydawanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizyków postulat zaprzestania nazywania sąsiadujących z Drogą Mleczną galaktyk karłowatych obłokami Magellana. Według, przypominam, naukowców, dowódca pierwszej udanej wyprawy dookoła świata jest postacią, którą należałoby wymazać z historii. Powodem jest fakt, że XVI-wieczny portugalski żeglarz i odkrywca Ferdynand Magellan był kolonizatorem. Obłoki Magellana są satelitarnymi galaktykami Drogi Mlecznej, a astronomowie traktują je niczym kosmiczne laboratorium powstawania gwiazd. Magellan nie był astronomem, ale potwierdził ówcześnie kwestionowaną kulistość Ziemi. To właśnie dlatego imię Magellana pojawia się w astronomii nie tylko w kontekście słynnych galaktyk. Ma on również swoje kratery na Marsie i Księżycu. Z kolei Ocean Atlantycki z Pacyfikiem łączy cieśnina Magellana. Choć w zespole Sprawek Okiem Katolika nie pracują żadni naukowcy, to ośmielamy się wysunąć postulat zmiany nazwy Ameryki, która pochodzi od włoskiego odkrywcy Amerigo Vespucciego. Ponownie Stany Zjednoczone. W sobotę biskup Joseph Strickland został usunięty przez Stolicę Apostolską ze stanowiska ordynariusza diecezji Tyler w Teksasie. Do czasu mianowania nowego biskupa, administratorem apostolskim diecezji Tyler został biskup Joe Vasquez z diecezji Austin. Diecezja Tyler kilka miesięcy temu została poddana apostolskiej wizytacji. Jej powody nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale powszechnie uważa się, że miała ona związek z publicznym sprzeciwem biskupa Josepha Stricklanda wobec papieża Franciszka i jego decyzji. Za pośrednictwem mediów społecznościowych biskup Strickland często krytykował synod o synodalności oraz aktualną linię Watykanu w sprawie ruchu LGBTQ i inne literki. Ostro sprzeciwiał się również przyjmowaniu kryzysu klimatycznego w ramię. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu czwartego. Osoby boskie. Czy Ojciec w odniesieniu do Syna posiada wszystkie atrybuty Boga? Tak, Ojciec w odniesieniu do Syna posiada wszystkie atrybuty Boga. Czy Syn w odniesieniu do Ojca posiada wszystkie atrybuty Boga? Tak, Syn w odniesieniu do Ojca posiada wszystkie atrybuty Boga. Czy Ojciec i Syn w odniesieniu do Ducha Świętego posiadają wszystkie atrybuty Boga? Tak, Ojciec i Syn w odniesieniu do Ducha Świętego posiadają wszystkie atrybuty Boga. Czy Duch Święty w odniesieniu do Ojca i Syna posiada wszystkie atrybuty Boga? Tak, Duch Święty w odniesieniu do Ojca i Syna posiada wszystkie atrybuty Boga. Czy zatem jest trzech bogów, którzy są w odwiecznej relacji pomiędzy sobą? Nie, nie ma trzech bogów, ale trzy osoby, z których każda jest tym samym jednym Bogiem, ale które jednak pozostają całkowicie odrębne od siebie. Czy te trzy osoby w Bogu tworzą ze sobą prawdziwą jedność? Tak, te trzy osoby w Bogu tworzą pomiędzy sobą prawdziwą jedność, która jest najdoskonalsza ze wszystkich jedności. Dlaczego mówi się, że jedność osób boskich jest najdoskonalszą z jedności? Dlatego, że są to trzy osoby, z których każda jest nieskończona w doskonałości, trwaniu, wiedzy, miłości, mocy oraz szczęśliwości, a które to przymioty mają z siebie samych w ramach ich bóstwa. Skąd wiemy, że są w Bogu trzy osoby? To dzięki wierze wiemy, że w Bogu są trzy osoby. Czy rozum bez wiary mógłby dojść do tego, że w Bogu są trzy osoby? Nie, rozum bez wiary nie mógłby dojść do tego, że w Bogu są trzy osoby. Lecz kiedy już wiemy, przez wiarę, że w Bogu są trzy osoby, to czy rozum może to zrozumieć? Nie, nawet kiedy wiemy przez wiarę, że w Bogu są trzy osoby, to rozum nie może tego zrozumieć. Jak nazywają się prawdy, które znamy przez wiarę, a których nie możemy pojąć rozumem? Nazywamy je tajemnicami. Istnienie trzech osób w Bogu jest więc tajemnicą? Tak, i jest to nawet tajemnica najgłębsza ze wszystkich tajemnic. Jak nazywa się ta tajemnica trzech osób w Bogu? Nazywa się tajemnicą Trójcy Świętej. Czy możemy poznać pewnego dnia tajemnicę Trójcy Świętej taką, jaka jest? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. Aktorka pani Magdalena Cielecka, która zagrała główną rolę w opowiadającym o eutanazji filmie Lęk w reżyserii Sławomira Fabickiego, została zapytana w wywiadzie dla Wysokich Obcasów, naszego ulubionego feministycznego dodatku do Gazety Wyborczej, o swój stosunek do wspomaganego samobójstwa. Aktorka odpowiedziała: zawsze uważałam i nadal uważam, że człowiek powinien mieć prawo wyboru. Że powinien mieć prawo do decydowania o momencie odejścia, o kontynuacji życia lub nie, o prawie do podtrzymywania leczenia lub rezygnacji z niego. W Polsce temat eutanazji, w przeciwieństwie do aborcji in vitro czy LGBTQ i inne literki, do tej pory nie był obecny w debacie publicznej. Milczała o nim nawet lewica. Być może najnowszy film wraz z wypowiedziami takimi jak te pani Cieleckiej to część akcji mający zmienić ten stan rzeczy. Ponownie Polska. Były przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, naukowiec niegdyś związany z Instytutem Ordo Iuris, dr Błażej Kmieciak, skrytykował Rzecznika Praw Dziecka, pana Mikołaja Pawlaka. Poszło o felieton w tygodniku Niedziela, w którym pan Pawlak wyraził troskę o to, co stanie się z przyszłymi pokoleniami, gdy ze szkół znikną krzyże, a kolorowi przebierańcy zaczną nauczać o fałszywych i zwodniczych ideach wolności. Wspomniał też o pseudotęczowych kolorowych szmatach, które mają powszechnie zadomowić w Polsce. Na swoim profilu w serwisie X pan Kmieciak skomentował: nie wiem, czy z nad szkolnych tablic znikną krzyże. Wiem, że ukrzyżowany mistrz nigdy nie nazwałby ważnej dla kogoś tęczowej flagi kolorową szmatą. On łączył, a nie dzielił. To ma być ochrona praw dziecka? Chroni nas, panie, od pogardy. W jednym z komentarzy pod swoim własnym wpisem zaznaczył, że nie wierzy w Boga bijącego i poniżającego ludzi, tak jakby ktoś wierzył. Doktor Kmieciak wydaje się być kolejnym po redaktorze Terlikowskim przykładem tego, jak fiksacja na temacie pedofilii w kościele prowadzi do zaakceptowania postępowej agendy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wracamy dziś do tematu naszego obowiązku głoszenia Ewangelii osobom niewierzącym. Będą to jedynie przemyślenia osoby świeckiej i jako takie proszę je traktować. Wszystko, co tutaj powiem, poddaję pod Waszą ocenę i jeżeli podejście to wyda Wam się niewłaściwe, proszę o komentarz. Zaznaczę jednak i proszę, żeby nikt się nie pogniewał, że inną wagę będzie miał komentarz kogoś, kto zna zagadnienie z praktyki, a inną kogoś, kto wie, jak powinno być czysto teoretycznie. Oto proponowana przeze mnie teza. Zbyt często mylimy obowiązek głoszenia prawdy z obowiązkiem przekonywania kogoś. I najczęściej głównie dlatego, koniec końców, porzucamy w ogóle te próby. Ponieważ gdy zaczynamy kogoś przekonywać, zaczynają się problemy, napięcia i kłótnie. Mogą się one brać zarówno z faktu, że nikt nie lubi być pouczany i nasz rozmówca może reagować niesprzyjająco, ale nie wiem czy nie częściej, ponieważ my nie mamy tak naprawdę wystarczającej wiedzy, żeby odbić wszystkie argumenty osoby niewierzącej lub nawet rozwiać jej szczere wątpliwości. Wtedy to my możemy pierwsi zacząć się denerwować i doprowadzić do napięcia sytuacji. I pytanie, czy to jednak nie w nas leży ta pomyłka? Gdy kilka dni temu zapytałem, czy interesuje Was tematyka rozmowy z niewierzącymi o Bogu, niektórzy pisali w odpowiedziach: tak, warto podjąć temat apologetyki. Tyle, że ja niczego nie mówiłem o apologetyce. Myślę, i proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że do bycia apologetą nie wszyscy są powołani, a do głoszenia Ewangelii wszyscy. Czy rzeczywiście głosić Ewangelię to znaczy być świetnie przygotowanym na wszystkie kontrargumenty przeciwnej strony? Jeżeli to się pomyli i ludzie będą myśleć, że głoszenie Ewangelii polega na tym, żeby znać i obejmować rozumem wszystkie niuanse religii katolickiej, tak żeby zawsze można było oporną osobę niewierzącą zagiąć, to wcale mnie nie dziwi, jak wielu katolików mówi: ja nie jestem do tego stworzony. Z tamtymi ludźmi nie da się rozmawiać. Zaraz będzie coś o pedofilii w kościele. Jakieś podchwytliwe pytania. Ja będę starał się tłumaczyć, że oni źle to rozumieją. I kłótnia gotowa. Głoszenie Ewangelii muszę zostawić innym. Wróćmy teraz do proponowanej przeze mnie tezy. Mylimy głoszenie prawdy z przekonywaniem. Mylimy wypowiadanie prawdy z jej obroną. Jest takie zdanie: prawda obroni się sama. I coraz częściej ostatnio słyszę, że to nieprawda. Prawda sama się nie obroni, to my musimy jej bronić. Moje doświadczenia są jednak zupełnie inne. Wynika z nich, że prawda naprawdę obroni się sama. Prawda jedynie sama się nie wypowie. Pomówmy przez moment bardziej konkretnie. Jest w naszym życiu ktoś, kto według nas powinien usłyszeć prawdę. Myślimy tak, daj Boże, dlatego że troszczymy się o zbawienie jego duszy. A widzimy, że żyje on tak, jakby Boga nie było, albo jakby był jakiś inny. Nie taki, jak sam o sobie powiedział Kościołowi. I boimy się, że osoba ta się potępi. Zaczynamy podejrzewać, że nasze milczenie może być dla tej osoby ze szkodą. Załóżmy, że uznajemy, że czas zdobyć się na odwagę i chcemy jej coś powiedzieć. Pozwolę sobie przypomnieć rzecz oczywistą, że musimy najpierw modlić się za tę osobę, jak również prosić, żeby to Duch Święty mówił za nas, żeby podpowiadał nam, co mówić. Nie będę już, mój drogi słuchaczu, obrażał Twojej inteligencji, tłumacząc, że warto zwrócić uwagę na właściwy moment, możliwie sprzyjające okoliczności oraz usposobienie tej osoby w danej chwili. Załóżmy, że mówimy: wybacz mi, jeżeli będzie niezręcznie. Wiesz, że ja jestem wierzący i tak bardzo chciałbym, żebyś Ty po swojej śmierci mógł zostać zbawiony. Zresztą to zdanie, mój drogi słuchaczu, ułożysz sobie pewnie lepiej niż ja. Klucz, moim zdaniem, leży w tym, żeby potem już do niczego tej osoby nie przekonywać. Z doświadczenia pewnie wiemy, że ona może zareagować na milion sposobów. Zaprzeczenie, wyśmianie, może zaczną się ataki na Kościół, może zacznie się wypominanie Tobie, że sam przecież nie jesteś święty. Arsenał ludzkich ripost w takich sytuacjach jest prawie nieskończony. Tylko czy my musimy z tym walczyć? Cokolwiek on odpowie, czy nie warto po prostu mówić: może jest nawet prawda w tym, co mówisz, ale ja to mówię z troski o Ciebie. Naprawdę wierzę, że nie ma zbawienia poza Chrystusem i że Chrystus pozostawił nam siebie tylko w Kościele katolickim. I naprawdę wierzę, że istnieje coś takiego jak piekło i tak bardzo nie chciałbym, żebyś tam się znalazł. To był oczywiście jedynie wymyślony przykład, natomiast proponowana teza jest taka, że nie musisz być apologetą, żeby głosić Ewangelię. A głoszenie ludziom dobrej nowiny nie jest tożsame z przekonywaniem ich do czegokolwiek. Lepiej jest pozwolić, żeby powtarzana przez nas prawda w nich pracowała, niż jej bronić. Tym bardziej, jeżeli nie umiemy tego robić, bo wtedy najprawdopodobniej odniesiemy skutek odwrotny i nasz rozmówca wykorzysta naszą niewiedzę do tego, żeby sam przed sobą się usprawiedliwić, dlaczego odrzuca to, co mówimy. Jestem bardzo ciekaw, co, mój drogi słuchaczu, myślisz o tym, co powiedziałem. Będę uważnie czytał komentarze pod tym odcinkiem, tylko bardzo proszę, bez teoretyzowania, tylko praktyka. Czy mamy mówić prawdę, czy mamy do niej przekonywać? Maryjo, posłuż się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Jozafacie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.